kwiecie. Trwa właśnie ekshumacja w Buczy. A to odgłosy z ekshumacji w nieopodal położonej Borodiance. Od tego czasu, czasu Buczy, Irpienia, które stały się symbolami wyzwolenia całego okręgu kijowskiego, było pewne, że jeśli armii ukraińskiej uda się wyzwolić jakieś nowe regiony, to takie historie znów ujrzą światło dzienne. I stało się w Izium. To jest Outriders Podcast, a ja nazywam się Jakub Górnicki. Na wstępie mam dla Ciebie ważną informację. Wydarzenia w Ukrainie Outriders w różnej formie relacjonuje od 5 lat, od samego początku naszego istnienia. Wojnę od jej pierwszych minut. To tam powstały pierwsze odcinki podcastu. Natomiast samą audycję zawsze chcieliśmy poświęcić różnym tematom na świecie. Życie potoczyło się inaczej. Po 2 miesiącach relacjonowania w podcaście tylko wojny, od maja przeplatamy odcinki o świecie z historiami z Ukrainy. Robimy to jednak raz w tygodniu, zatem trudno nam było robić obie rzeczy dobrze. Stąd, jakby chcąc rozwiązać ten problem, postanowiliśmy uruchomić dodatkowy odcinek w tygodniu, poświęcony wojnie albo temu, co dzieje się na wschód od naszego kraju. Teraz odcinki o świecie będą wychodzić w środę, a dodatkowe w weekend. Ideą Outriders Podcast jest nie tylko tłumaczyć Tobie zjawiska na świecie i dawać kontekst wydarzeniom, ale robić to będąc na miejscu. Dlatego audycje tworzymy albo my sami, albo zawsze we współpracy z ludźmi, którzy są blisko tych wydarzeń. W studiu to my tak naprawdę rzadko bywamy. Łączymy się zatem z Piotrem Andrusieczko, jednym z nielicznych dziennikarzy, który nie musi liczyć, ile jest już w Ukrainie, bo mieszka tam od lat. Za swoje relacje z Majdanu 2013 roku został uznany dziennikarzem roku w Polsce, a od 5 lat jest członkiem naszego zespołu. Piotrze, na początek powiedz, gdzie teraz jesteś i gdzie byłeś w ostatnich dniach.
Jestem teraz w Charkowie, natomiast ostatnie 2 dni spędziłem tak naprawdę w Izumie, czyli mieście we wschodniej części obwodu charkowskiego.
O Izium jest teraz bardzo głośno za sprawą ekshumacji, które tam się odbywają. Jak rozumiem, ty w nich również uczestniczyłeś.
Tak, rzeczywiście. Ja wczoraj pojechałem specjalnie właśnie zobaczyć tę ekshumację. Wczoraj one tam startowały. I no, rzeczywiście to jest wstrząsające widowisko, dlatego że po pierwsze no, ta liczba grobów, które widać, to są po prostu drewniane krzyże najczęściej i pagórki z piasku. Te krzyże są ponumerowane. Stamtąd są właśnie wyciągane zwłoki i będzie odbywała się ekspertyza medyczna i zapewne klasyfikacja i w jaki sposób te osoby zginęły. No więc to jest ciężki widok. Tam pracują ratownicy z Państwowej Służby do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji i pracują w bardzo ciężkich warunkach. Wczoraj było, czyli w ten pierwszy dzień, w piątek było ich 70. Oni pracują oczywiście rotacyjnie, mniej więcej po 2 osoby na jeden grób, no ale warunki są na tyle ciężkie, że te rotacje muszą się odbywać często. I w sobotę ta ekshumacja była kontynuowana i zapewne będzie kontynuowana jeszcze przez najbliższych kilka dni.
Kiedy mówisz, że warunki są ciężkie, co masz na myśli?
No musimy zrozumieć, że pierwsze ofiary, które tam zostały pochowane, to był jeszcze gdzieś początek marca, czyli wtedy, kiedy miasto było zdobywane przez wojska rosyjskie. A Izium był pod ciężkimi ostrzami artyleryjskimi i był bombardowany również przez lotnictwo rosyjskie. Mówi się o tym, że mniej więcej 80% tej tkanki miejskiej zostało zniszczone w wyniku właśnie tych działań wojennych. Czyli minęło pół roku od pochowania tych pierwszych osób, a później jakby tutaj no kolejne docierały. Trzeba rozumieć, że tak naprawdę większość z tych osób nie została pochowana w trumnach. Tym w zasadzie, no co się wtedy... czym się dało ich pochować, bo to też często bywało tak, że po raz pierwszy te osoby były chowane na przykład gdzieś w podwórzach domów, tam gdzie po prostu zginęły od ostrzałów, albo gdzieś w pobliżu budynków mieszkalnych, no w zasadzie wszędzie tam, gdzie można było to zrobić szybko, dlatego że no, miasto właśnie znajdowało się pod silnymi ostrzałami, było niebezpieczeństwo jakby dla tych również, którzy właśnie chowali dla służby miejskiej. Natomiast później te osoby często były ekshumowane, można powiedzieć, taki przeniesione właśnie na ten cmentarz. I to też odbywało się w bardzo takich trudnych warunkach, dlatego że Rosjanie mieli wokół tego cmentarza swoje pozycje wojskowe. To znaczy ten w zasadzie dostęp do tego cmentarza był zablokowany dla mieszkańców, więc rodziny nawet nie uczestniczyły w tych najczęściej w tych ponownym jakby chowaniu właśnie tych osób. No a te osoby często były po prostu chowane, po prostu zawinięte w jakieś koce, cokolwiek, no w co można było zawinąć. Ja widziałem tam dwie trumny, póki co więcej trumien nie było widać. No i plus osobna tutaj sprawa, bo oprócz tych zwłok mieszkańców zostało ekshumowano również 17 ciał ukraińskich żołnierzy. Więc jakby to jest trochę osobna historia. No i oczywiście no, to już jest po pół roku, to jest dosyć wysoki stopień rozkładu tych ciał, więc no, można sobie wyobrazić, jak ciężkim jest tam powietrze unoszące się właśnie wśród tych drzew.
Patrząc na mapę miasta, gdzie te ekshumacje się odbywają?
Te miejsce pochowania jakby tego, które jakby przenoszono tych ludzi albo od razu tam przewożono na tam, gdzie one są teraz ekshumowane, to jest tak naprawdę cmentarz po prostu miejski, jak ja rozumiem, miejski Izjuma, ale ta część się bardzo wydziela, to znaczy dlatego, że on po prostu tam są właśnie te proste krzyże stojące tylko z numerami. Mi jest trudno powiedzieć, ile jest tych grobów dzisiaj w tych rozmowach, które jakby w ciągu tych 2 dni padały, to mniej więcej to była liczba około 400 grobów. Natomiast też mogą być takie sytuacje, że na przykład w jednym grobie może się znaleźć więcej niż jedna osoba, dlatego że no bywało tak z tych rozmów, które ja odbyłem pierwszego dnia, no to też były takie sytuacje, że po prostu ginęła cała rodzina od jednego wybuchu, od jednej eksplozji pocisku, który trafiał w ich dom i być może właśnie no, taki możliwe, być może tak będzie, że po prostu te osoby mogą się znaleźć w jednym grobie. Natomiast no, na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, co podkreślają prokuratorzy, którzy biorą udział w tej ekshumacji, ukraińscy z Charkowa, to, że znaleziono już osoby, które były torturowane, które no widać jakby po prostu przy tej ekshumacji rzeczywiście to się rzuca w oczy, na przykład mają związane do tyłu ręce, więc jakby no tutaj mamy do czynienia właśnie nie tylko ze śmiercią w wyniku ostrzałów, bombardowań, ale również w wyniku właśnie tortur, no i celowych zapewne zabójstw właśnie już po torturach.
Według tego, co mówisz, 80% miasta jest zniszczone. Czy to są takie dane urzędnicze, czy coś, co możesz potwierdzić naocznie?
No to jest oczywiście, ta informacja pochodzi od mera Izjumu, natomiast no to się rzuca od razu w oczy. Praktycznie ja nie widziałem żadnego budynku całego. Znaczy centrum jest bardzo zniszczone, w zasadzie wszystkie budynki są zniszczone w różnym stopniu. Niektóre no, są po prostu uszkodzone, uszkodzenia są na taką skalę, że one na pewno już nie będą podlegały jakiegokolwiek remontowi. Natomiast są bardzo duże z zniszczonych budynków w różnym właśnie też stopniu. Tych takich no, domów jednorodzinnych, czy z tego tak zwanego, jak to się mówi w Ukrainie, sektora prywatnego, który jest często w takich miastach, czy to są obrzeża właśnie Izjumu. No praktycznie wydaje mi się, że nie, oczywiście na pewno są jakieś domy, które no powiedzmy ich konstrukcja ocalała, tam mogły tylko wyleczyć szyby, ale no centrum jest, wszystkie budynki w centrum w zasadzie są zniszczone.
Czy miałeś okazję rozmawiać z mieszkańcami? Ilu z nich zostało, a ilu uciekło?
Tak, to jest zadziwiające. To znaczy trudno oczywiście jakby ocenić, ilu dokładnie mieszkańców zostało, ale z tych rozmów wynika, że no, to może być nawet 20 tysięcy osób. I oni są takich, widać na ulicach, oni chodzą, dlatego że no, oczywiście trzeba chodzić do sklepów, które tam jakieś funkcjonują cały czas, czy z tą taką chyba krótką tylko przerwą, kiedy Rosjanie się wycofywali. Oczywiście chodzą po pomoc humanitarną, próbują też remontować gdzieś tam właśnie te swoje domy, więc rzeczywiście ludzi widać tak naprawdę dosyć wielu. No ale zasadnicze pytanie tutaj wynika i dla nich samych, ale nie tylko dla nich, jak oni przetrwają zimę, no bo to szczerze mówiąc przy takiej skali zniszczeń ciężko jest sobie wyobrazić. Póki co nie wiadomo, czy kiedy zostanie podłączony Izjum do sieci energetycznej. Póki co nie ma oczywiście, nie ma energii elektrycznej, nie ma oczywiście gazu, nie ma wody scentralizowanej, więc no, ludzie czekają, żeby chociażby właśnie ich podłączyć do sieci energetycznej po to, żeby mieli prąd, dlatego że oni też często dowiadują się od osób, które przyjeżdżają, od wolontariuszy, od dziennikarzy, co w ogóle się odbywa poza jakby właśnie Izjumem, jak wygląda ta sytuacja. Póki co jest ciepło, to też jakby ratuje, że póki co mieszkańców, no ale z tych prognoz pogody widać, że już w drugiej połowie przyszłego tygodnia idzie ochłodzenie. No i rzeczywiście to będzie ogromne wyzwanie zarówno dla władz, jak i dla samych mieszkańców.
Pamiętasz, uczestniczyliśmy w jednej z ekshumacji w Buczy. Czy jest coś, co odróżnia te wydarzenia? tam od tych obecnych tutaj w Iziumie?
Wiesz co, ty, ja nie mam po prostu całego takiego teraz obrazu jakby tego, tych ekshumacji wszystkich, które się odbyły w Buczy, więc jest mi to ciężko porównać do tego, że zajmowałem się i zajmowaliśmy się różnymi też tematami. Natomiast jeżeli wspominasz o tą konkretną ekshumację wtedy, no to tutaj akurat skala jest większa. Tutaj rzeczywiście tych grobów, tych zwłok, które zostały wyciągnięte już w pierwszym dniu, było więcej niż wtedy pierwszego dnia w Buczy, przy tej cerkwi. Wiesz, jednak to 400 grobów, jeżeli rzeczywiście jest to 400 grobów, no to jest ich bardzo dużo. Bo trzeba też rozumieć, że rzeczywiście tam bardzo dużo osób zginęło w wyniku działań bojowych. To na przykład jest taki jeden blok, z którego no praktycznie nic nie zostało, to taki szkielet i tam było przesypanych bardzo dużo mieszkańców tego bloku. Problem polegał na tym, że nie można było udzielić im pomocy od razu, dlatego że trwały po prostu ostrzały. I podobno, no na ile mówiono, tam te krzyki dosyć długo jakby, czy wezwania właśnie na ratunek dobiegały z tego miejsca i prawdopodobnie nie wszystkich jeszcze wyciągnięto, ale mniej więcej na dzień dzisiejszy wydaje się, no tak przynajmniej twierdzą sami mieszkańcy, tylko tam zginęło w tym jednym miejscu od jednej bomby, zapewne lotniczej, zginęło 30 osób.
Izium nie jest jedynym miastem, które zostało wyzwolone ostatnio. Jak wygląda teraz ten obszar, niedawno odbity? I jak wygląda też droga z Charkowa?
Tak, ja nie miałem niestety możliwości być wszędzie w tych takich ważnych miejscach. Natomiast no, do Iziumu z Charkowa jest 100 kilometrów. To też jakby pokazuje, jak wyglądała ta ofensywa, na ile udało się właśnie wojskom ukraińskim zająć jak duże terytorium. No i wszędzie, gdzie się jakby przejeżdża, to pierwsze, co się rzuca w oczy, oczywiście tam gdzieś tam jest miejsce, że trzeba zrobić objazd, dlatego że zapewne jest po drodze jakiś wysadzony most w powietrze. Natomiast no, to pozostałości oczywiście po pierwsze to trochę to przypomina właśnie Irpień, Bucze, czyli samochody cywilne na poboczach. One w większości są, widać, że są spalone, ale przede wszystkim są zmiażdżone, to znaczy, że widać, że tam po nich jeździły czołgi zapewne. Nie wiadomo oczywiście, co się z kierowcami i pasażerami stało, to widać, że to było jeszcze na pewno gdzieś na początku marca. Gdzieś tam widać zniszczony sprzęt wojskowy, czy też czołgi, czy też właśnie bojowe wozy piechoty, opancerzone transportery i to też widać, że część to jeszcze są pozostałości z obrony w zasadzie, tak mi się wydaje, ukraińskiej, czyli z tego jeszcze marca. Natomiast no, to, co też się rzuca w oczy, to są te ślady po walkach, które miały miejsce teraz. No i oczywiście cały czas widać ten sprzęt, który został, rosyjski sprzęt, który został zdobyty, czyli no, dosyć dużo tych czołgów jednak po drodze, mimo że już minęło kilka dni, cały czas widać, które są gdzieś tam zwożone właśnie na lawetach albo gdzieś stoją, czy też innego rodzaju sprzęt ciężki. No i wiele miejscowości oczywiście jest też po drodze zniszczonych. To są jakby no, budynki mieszkalne, które mieszkańców, których pech polegał na tym, że akurat byli na tej linii właśnie natarcia rosyjskiego. No w zasadzie jakby te ślady jakby właśnie wojny, działań bojowych widać przez tą całą drogę, przez te wszystkie 100 kilometrów od Charkowa do Iziumu.
Jak będą wyglądały twoje kolejne dni?
Trudno jest coś tutaj tak naprawdę zaplanować. To znaczy, rzeczywiście tutaj ten Izium akurat przyciągnął uwagę ze względu na ekshumację i to też spowodowało trochę, że władze tutaj, te struktury siłowe, no pozwoliły też się, czy zliberalizowały swoje podejście do dziennikarzy, pozwoliły im się poruszać, dlatego że tak naprawdę w poprzednich dniach było tutaj bardzo ciężko przemieszczać się to znaczy samodzielnie. I teraz to wszystko zależy oczywiście od tego właśnie, gdzie będzie można dojechać. Tutaj tak naprawdę ta sytuacja z tymi zezwoleniami, sytuacja na posterunkach, ona zmienia się z dnia na dzień, więc gdzieś na pewno pojadę, ale tak naprawdę oczywiście w obwodzie charkowskim. Chciałbym też zobaczyć te mniejsze właśnie miejscowości, te wioski, porozmawiać też z ludźmi, którzy tam mieszkają i też jakby wysłuchać ich opowieści o tym, jak wyglądało ich życie pod okupacją.
Obserwując relacje w mediach społecznościowych, to, co rzuca się w oczy w porównaniu z Buczą czy Irpieniem, to, że publikowane materiały są dużo bardziej drastyczne. Widzimy zdjęcia rąk, zgniłych, z opaskami na nich. Ciała wyjmowane z ziemi są niezakryte. Wszystko widać, jak jest. Czy jest coś, co zmieniło się w kontekście pracy mediów? Bo różnica z punktu widzenia odbiorcy, jeśli chodzi o przekaz, jest moim zdaniem bardzo zauważalna.
Zmieniło się rzeczywiście. Wydaje mi się, że to jest też zmiana, która nastąpiła po Buczy właśnie i Irpieniu. Dlatego, że wtedy ja pamiętam, że się odbywała w niektórych mediach też dyskusja, to znaczy co można pokazywać, a co nie można. No i jednak niektóre redakcje stwierdziły, że że to jest ważne, znaczy, że trzeba pokazać jakby ten rozmiar zbrodni, to znaczy też jakby przedstawić, jak to rzeczywiście wyglądało. I teraz mi się wydaje, że o ile wcześniej jeszcze widać było bardziej takie, no takie właśnie podejście, ja widziałem to fotografów, czy też operatorów, że jednak no bardziej ostrożnie podchodzili do, chociaż też tam no jakby z Buczy też mieliśmy dosyć takie drastyczne też zdjęcia. No to teraz już ja, to było widać pierwszego dnia i też dzisiaj w sobotę, tu w zasadzie fotografowie i operatorzy no pokazują, znaczy jakby widziałem, że filmują, fotografują bardzo, bardzo szczegółowo i też w zasadzie widać, że po stronie jakby tych śledczych przedstawicieli prokuratury ukraińskiej, no też ja widzę w zasadzie takie stanowisko, że są gotowi pokazywać wszystko. To znaczy, że nawet mówią tak, jest tutaj, mamy przypadek, że właśnie jest mężczyzna, który był torturowany. Proszę, chcecie, to pokażemy, chodźcie. Więc w zasadzie jest no pełny dostęp właśnie też do... Pełna możliwość jakby dokumentowania tego. Ja przyznam się, że nie wiem, jak to nawet, jak to ocenić. To znaczy, ja to obserwuję też, ja i z jednej strony rozumiem, czym to jest spowodowane. Natomiast no tak, no jakby no tutaj też rzeczywiście te sceny są coraz drastyczniejsze. No ale być może rzeczywiście trzeba to pokazywać, żeby jednak opinia publiczna zrozumiała, co się odbywa. Bo ja też sobie już teraz przypominam taką rozmowę, która miała miejsce po Buczy, gdzie jeden z niemieckich dziennikarzy właśnie mnie pytał o to, co ja widziałem właśnie podczas tej ekshumacji. Czy że, dlatego, że on oczywiście jakby nie pierwszy raz był w Ukrainie, więc jakby doskonale sobie zdawał sprawę z tego, ale pytał bardziej w imieniu swojej koleżanki, która przyjechała pierwszy raz do Ukrainy i nie bardzo wierzyła, że jakby to co jakby mówią media, czy ona sama dziennikarka, także znaczy chciała się upewnić, czy to jest naprawdę, rzeczywiście tak było. Ja pokazywałem te zdjęcia wtedy z tej właśnie ekshumacji, na której byliśmy razem. Też chyba mu przesłałem kilka, żeby on właśnie pokazał swojej koleżance, więc być może jest to niestety no bardzo drastyczne, ale być może trzeba to zrobić.
Pamiętasz te pierwsze ekshumacje? Wtedy ciała wyjmowane były już często w workach, a śledczy zabierali je gdzieś na bok. Oględziny były jakby takie zakryte, można było robić zdjęcia, właściwie korzystając z zooma, gdzieś tam z daleka. Dziennikarze...
Tak, byli oddaleni dosyć, tak.
Tak, właśnie. Ja też nie mam odpowiedzi na to, jak być powinno. To wszystko jest prawda, tak to wygląda. Z tą refleksją zostawiam Ciebie na dzisiaj. To nie ostatnie wieści o masowych grobach i bestialstwie armii rosyjskiej. W chwili wysłania tego odcinka pojawiają się informacje o Kupiańsku, a samo miasto Izium nie jest jeszcze przecież w pełni zbadane. To był 38. odcinek Outriders Podcast, albo pierwszy odcinek nowego cyklu. Przyznam, że bardziej byłem skupiony na tym, żeby ten odcinek wam dostarczyć, aniżeli żeby wymyśleć finalną nazwę dla tego cyklu, bo taka jakaś powinna się pojawić. Jeżeli zatem masz pomysł, napisz do mnie na podcast@outriders.rs albo na przykład na naszym Instagramie. Jestem też ciekaw tego, co myślisz o takim podziale, że w środę odcinki o świecie, parę dni później odcinki o tym, co dzieje się w Ukrainie, jak wygląda wojna, czy co dzieje się po prostu na wschód od naszej granicy. Za dziś bardzo dziękuję i do usłyszenia na pewno w środę o 8 rano. A czy pojawi się jeszcze jeden, nie chcę mówić awaryjny, ale nagły odcinek związany z tym, co dzieje się w Armenii przed środą, to zobaczymy. Jesteśmy tam na miejscu i prace trwają. Do usłyszenia.